Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dziś porozmawiamy na temat cyberbezpieczeństwa energetyki rozproszonej i tego, jakie zagrożenia są z nią związane. A ze mną w studiu jest Tadeusz Misterek, ekspert w zakresie strategicznych polityk publicznych. Cześć, Tadeusz.
Dzień dobry.
Tadek, w związku z moim wstępem dziś rozmawiamy na temat cyberbezpieczeństwa energetyki rozproszonej, ale chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę otworzyli od samego wyjaśnienia, zdefiniowania tego być może enigmatycznego dla części naszych słuchaczy pojęcia. Dlatego jakbyś mógł w kilku słowach na początku opowiedzieć o tym, czym dokładnie jest energetyka rozproszona, jakie są jej główne zalety i jak jej rozwój wpływa na ryzyko cyberprzestępczości.
Dziękuję Ci za to pytanie. Tutaj mamy faktycznie dwa człony, energetyka i rozproszona. Energetyka to, jak wszyscy Państwo wiecie, jest to powiedzmy pewien łańcuch powiązań podmiotów, które wytwarzają i dostarczają energię, przede wszystkim energię elektryczną, aczkolwiek to nie jest tylko i wyłącznie energia elektryczna, ale to też jest na przykład wytwarzanie ciepła, wytwarzanie chłodu. Tutaj generalnie możliwości jest bardzo dużo, no i ten element członu rozproszona, czyli generalnie rozbita na terenie całego państwa. No nie tylko rzecz jest na państwa, aczkolwiek w tym konkretnym przypadku będziemy, wydaje mi się, dzisiaj opowiadać o tym, jak to wygląda właśnie w perspektywie państwa, bo też z całą pewnością będziemy opowiadać o tym, jak też kształtują się przepisy. To jest jeden z tych elementów, o których teraz wspomniałeś, czyli kwestia rozwoju w ogóle tego zagadnienia. I czym jest już właśnie scalony ten dwuczłonowe hasło, to jest energetyka rozproszona odnosi się do różnych źródeł energii, do różnych elementów, powiedzmy pewnych składowych, które tworzą energię i automatycznie też są w stanie efektywnie ją dostarczać. Przede wszystkim energetyka rozproszona odnosi się do terenów pozamiejskich, do terenów wiejskich, do terenów, które są relatywnie dużą odległością oddalone od właśnie ośrodków miejskich, do miejsc, w których efektywnie można na przykład montować panele fotowoltaiczne w ramach większych farm fotowoltaicznych, czy też rzadziej, ale również wiatraki. Wchodzą w to wszystko również na przykład biogazownie, elektrownie wodne, właśnie różnego rodzaju opcje wytwarzania ciepła bądź chłodu. Generalnie to jest bardzo, bardzo dużo możliwości. I jeżeli chodzi właśnie o kwestię dostarczania, no tutaj bardzo ważne jest to, że za pomocą właśnie na przykład lokalizacji takich na przykład farm fotowoltaicznych, czy nawet pojedynczych paneli fotowoltaicznych na gospodarstwach domowych, tutaj energia jest de facto wydobywana znacznie efektywniej, ponieważ nie ma tutaj tych strat przesyłowych, które one są rzecz jasna, tylko są dużo mniejsze, jeżeli w przypadku tej standardowej, powiedzmy, sieci elektroenergetycznej, tej ogólnokrajowej sieci elektroenergetycznej. Te źródła również są przyłączone do tej sieci, aczkolwiek no tutaj czołowym jakby elementem jest to, żeby zabezpieczyć potrzeby właśnie w wymiarze lokalnym. Co jest ważnego, bo chyba o to też pytałeś, jaka jest przewaga w ogóle takiego rozwiązania nad korzystaniem wyłącznie z tej ogólnej, ogólnokrajowej sieci dystrybucyjnej, to przede wszystkim musimy powiedzieć o tym, że większe bezpieczeństwo, niższe koszty, a wyższe bezpieczeństwo to jest o tyle ważne też w kontekście cyberbezpieczeństwa, że tutaj pojedynczy atak, czy to właśnie nawet zbrojny atak, czy też atak cybernetyczny nie wyłącza nam dostępu do energii. Każdy de facto może jest w stanie zabezpieczyć się samodzielnie. I tutaj to jest bardzo ważne też, że de facto utrudnione są możliwości takiego, powiedzmy, ogólnokrajowego zabezpieczenia całej tej sieci.
No właśnie o te wyzwania chciałbym ciebie teraz zapytać, czyli czy istnieją jakieś specyficzne wyzwania dla energetyki rozproszonej związanych z zieloną transformacją, którą obecnie przechodzimy. Zaznaczyłeś tutaj ten element bardzo intuicyjny, czyli awaria w przypadku jednego źródła nie rzutuje na ogólne funkcjonowanie całego systemu. Ale właśnie w tym kontekście chciałbym cię zapytać o to, jakie są specyficzne wyzwania, z których być może nie zdajemy sobie sprawy, właśnie skierowane na energetykę rozproszoną.
Specyficzne wyzwania, to zależy od tego, jakie mamy źródło, jak bardzo wydajne mamy źródło, bo jeżeli mamy, dajmy na to, taką farmę fotowoltaiczną, która wytwarza 1 MW, to tutaj już są zaawansowane systemy teleinformatyczne, które wymagają dużo bardziej rozbudowanych, powiedzmy, elementów chroniących ją przed tą farmę przed atakami, ale jeżeli mamy z kolei na przykład właśnie jeden czy dwa panele na poziomie gospodarstwa domowego, to tutaj po pierwsze atak raczej jest wątpliwy, po drugie tutaj też nie ma takich zaawansowanych systemów, które zarówno mogłyby chronić, jak i też byłyby w ogóle obiektem potencjalnego ataku. Tutaj cały ten proces jest znacznie uproszczony. Jeżeli chodzi w ogóle o cały ten system, ja jak powiedziałeś, ja też nie nazywałbym tego w ogóle systemem. No chyba, że my przychodzimy już do takich właśnie tendencji, czy jakichś trendów, które w tym momencie się dzieją na rynku. Jeżeli chodzi o trendy, no to mamy coś takiego na przykład jak spółdzielnie energetyczne. Pomysł w Polsce dosyć świeży, bo de facto został jakoś tak w miarę kompleksowo określony przez prawodawców w 2022 roku dopiero. Pomysł, który na zachodzie Europy już od kilku dobrych lat jest absolutnie popularny. W Polsce w tym momencie to jest około 30 spółdzielni energetycznych. Na zachodzie tych spółdzielni jest już dużo, dużo więcej. W takiej Danii na przykład to jest już grubo ponad 1000 spółdzielni. Czym w ogóle taka spółdzielnia jest? Taka spółdzielnia to zazwyczaj kilka obiektów na terenie gminy, które mają właśnie wspólną sieć, wspólny obieg, zarówno pod kątem produkcji, jak i też odbioru energii elektrycznej. No i w takim wypadku już te systemy, ich jest coraz więcej, bo tutaj są systemy zarówno jeżeli chodzi o takie systemy prawno-podatkowe, powiedzmy, jak i też, bo spółdzielnia, jeszcze tak wracając, spółdzielnia w ogóle jest osobą prawną jako tako, a jak też wszystkie inne przedsiębiorstwa i osoby prawne wymagają, powiedzmy, zarówno zaangażowania osobowego, jak i też zaangażowania na przykład podatkowego, przez co tych systemów automatycznie robi się coraz więcej, dzieje się ich coraz więcej, muszą być wdrażane i to jest chyba taki czołowy przykład takiego właśnie rozwoju energetyki rozproszonej, to znaczy właśnie łączenie różnych wytwórców i odbiorców w jakieś relatywnie lokalne społeczności, bo taka jest idea.
Powiedziałeś, że te systemy, przepraszam tutaj, że te elementy rozproszonej energetyki w zależności od skali mogą mieć mniejszy poziom zabezpieczeń niż taka centralna jednostka, o której byśmy mogli myśleć w konwencjonalnej energetyce. Zakładam też, że skoro jest to mowa o energetyce rozproszonej, to de facto pojedyncze cele mogą być mniej interesujące dla potencjalnego atakującego właśnie jako cel, żeby gdzieś ingerować w ich strukturę bezpieczeństwa. Niemniej energetyka pozostaje taką elementem infrastruktury krytycznej, więc siłą rzeczy i tak to ryzyko się pojawia. A jeżeli mielibyśmy powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego elementy energetyki rozproszonej mogłyby być interesującym celem ataków, to na co powinniśmy zwrócić uwagę? Dlaczego te rozproszone elementy mogłyby być potencjalnie atrakcyjne do zaatakowania?
Tak jeszcze uzupełniając na samym początku moją poprzednią wypowiedź o to, że są generalnie raczej bezpieczne takie pojedyncze elementy właśnie wspomnianej energetyki rozproszonej, czyli na przykład panele fotowoltaiczne na poziomie poszczególnych pojedynczych gospodarstw domowych, to jest fakt. Niemniej pamiętajmy o tym, że takie pojedyncze panele raczej nie zabezpieczą nas w 100%. Musimy być podłączeni do sieci ogólnokrajowej. Musimy mieć też jakiegoś dostawcę energii, co przekłada się na to, że nasze dane i tak gdzieś figurują nas jako odbiorców, jako osoby fizyczne. Więc nawet jeżeli ten atak nie odbędzie się bezpośrednio na naszą instalację, tak może się odbyć na dostawcę energii, czyli na przykład dajmy na to, no może nie będę wymieniać tutaj z nazw, ale na jednego z kilku głównych dostawców w Polsce, którzy no, bywają niestety przedmiotami ataku. I wracając do tego twojego pytania teraz.
Dlaczego energetyka rozproszona mogłaby być atrakcyjnym celem ataku?
Energetyka rozproszona mogłaby być atrakcyjnym celem ataku z kilku względów, bo fakt, że generalnie może w różny sposób zaspokajać zapotrzebowanie energetyczne, to jest jedno, ale no właśnie przez fakt, że te zapotrzebowanie może mimo wszystko spełniać w 100%, zwłaszcza, że w tym momencie dyrektywy unijne i generalnie polityka unijna, jak i też krajowa zmierza ku temu, żeby jednak te zrównoważone źródła dominowały w absolutnie znacznej części, a docelowo nawet zastąpiły te standardowe źródła energetyczne. Musimy mieć świadomość, że generalnie system, który jest zbudowany, zarówno taki standardowy, powiedzmy ludzki, zarządczy, jak i też ten cyfrowy, będzie coraz bardziej rozbudowany w czasie. W tym momencie takie na przykład spółdzielnie energetyczne, czyli już faktycznie systemowe rozwiązania, mogą być docelowo bardzo ciekawym obiektem ataku. W tym momencie nielicznym, więc nawet jeżeli się pojawiają takie ataki, o nich nie wiemy w tym momencie, ale jeżeli pojawiają się, no to już można mówić o tym, że takie ataki mogłyby być dobrym testem pod właśnie już bardziej rozbudowany system, bo pomyślmy o tym, że jak w wielu branżach dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla spółdzielni docelowo na przykład mogłoby być kilku. Jeżeli ktoś będzie w stanie już na tym etapie szkolić się w tego typu atakach i docelowo, gdyby tych spółdzielni, co jest trendem, było w Polsce na przykład kilka tysięcy, to ten atak mógłby być na naprawdę szeroką skalę za pośrednictwem de facto kilku prostych, relatywnie prostych czynności. To jest jedno. A drugie to przede wszystkim na przykład farmy fotowoltaiczne, które będą tylko i wyłącznie rosły. Do tego wiatraki, których też będzie przybywało, które będą połączone sieciami. Na przykład jeden z producentów wiatraków, niemiecki producent wiatraków, 2 lata temu został zaatakowany między innymi w celu wyciągnięcia, mówiąc kolokwialnie, danych o tym, w jaki sposób dane wiatraki mogłyby być produkowane, ale też przede wszystkim taki atak może zaburzyć dostawy. Jak wiemy, w tym momencie cała transformacja energetyczna jest bardzo, ale to bardzo raptowna. Właśnie przykład niemiecki pokazał, że być może w niektórych miejscach aż zbyt raptowna, zbyt rewolucyjna dla rynku energii, dla odbiorców, jak i dostawców. Więc przy tak ewoluującym rynku, przy rynku, który galopuje, jeżeli chodzi o zmiany, jeżeli chodzi o wdrażanie rozwiązań, no dlatego wspomniałem o tym, że ten trend faktycznie jest wzrostowy i to wyraźnie wzrostowy, możemy już w tym momencie obawiać się, że tych ataków będzie wzrastać, a zwłaszcza, że no koniec końców poza tym, że te systemy faktycznie będą obsługiwać coraz więcej faktycznie elementów produkcyjnych, to na dodatek również mamy w praktycznie każdym tym przypadku jakiś element ludzki, jak i też w ogóle biznesowy. Czyli musimy myśleć o tym wszystkim jako każdym odrębnym biznesie. Każdy biznes narażony jest na naprawdę bardzo, bardzo szeroki pakiet potencjalnych aktywności, czy to hakerskich, no przede wszystkim hakerskich, ale też mamy tutaj w przypadku energetyki, jak wspomniałeś, czyli elemencie mimo wszystko infrastruktury krytycznej, nawet jeżeli mówimy o wymiarze rozproszonym, musimy myśleć również o tym wymiarze międzynarodowym i atakach po prostu ponadlokalnych.
No i tutaj chciałbym wejść w słowo, powiedziałeś trochę wybiegając do przodu o przykładzie niemieckiego producenta, który padł ofiarą takiego ataku. No w tym wypadku chodziło o wyciągnięcie danych dotyczących samej technologii, z której prezydent, z której producent korzysta. A jakie są jeszcze inne, najczęstsze typy ataków cybernetycznych wymierzonych w sektor energetyczny? Czy możemy mówić o jakimś rozróżnieniu poza jakby chęcią samego wyłączenia danego elementu czy przeciążenia sieci, czy jednak jesteśmy w stanie właśnie zróżnicować takie ataki na z jednej strony wyłączenie przesyłu energii elektrycznej na dany czas w danym obszarze, z drugiej strony wyciągnięcie danych technologicznych. Czy jesteśmy w stanie wpisać w to jeszcze jakiś typ?
No, tak jak wspomniałem, musimy myśleć o energetyce rozproszonej już nie tylko jako o panelach na dachach domów jednorodzinnych bądź wielorodzinnych. Musimy myśleć jako o de facto osobach prawnych. Po raz kolejny. Osoby prawne to w bardzo dużym uproszczeniu, ale absolutnie bardzo dużym uproszczeniu, różnego rodzaju podmioty, które zatrudniają ludzi, które de facto automatycznie są związane z obowiązkami na przykład podatkowymi, a co za tym idzie, bardzo, ale to bardzo dużym naciskiem na przykład cyfryzację, na to, żeby różnego rodzaju systemy po prostu obsługiwały pewne czynności, które są obligatoryjne, i te systemy również, co najmniej w części przypadków, są obligatoryjne. Mamy tutaj kwestie danych osobowych, mamy tutaj kwestie zaburzenia właśnie standardowego działania jakichś systemów. No, przykład tych wiatraków tyczył się też tego, że no, po prostu utracono na chwilę kontrolę nad częścią urządzeń. Ten atak w pełni nie był udany, aczkolwiek musimy myśleć o tym, że gdyby to przedsiębiorstwo zostało zaatakowane na bardzo szeroką skalę i na przykład celem nie byłoby tylko tam jedna bądź dwie kwestie, to tutaj mamy faktycznie bardzo szeroki pakiet informacji, które mogłyby być przedmiotem chęci pozyskania. Właśnie kwestie począwszy od handlowych, po właśnie dane osobowe, po potencjalne właśnie zamrożenie działania w szerszej skali. No bo jeżeli mamy w tym momencie na przykład producenta jakiegoś rozwiązania technologicznego, jeżeli my go odetniemy, to nie mówimy w tym momencie tylko i wyłącznie o takiej standardowej energetyce rozproszonej, że nie wiem, jest gdzieś wiatrak, jakiś jeden, gdzieś jest jakaś biogazownia, tylko mówimy o tym, że tych biogazowni czy wiatraków nagle wyłączamy 1000, 2000, 5000.
Zatem w jaki sposób moglibyśmy monitorować i zarządzać ryzykiem cyberataków w rozproszonych systemach energetycznych? Jakie kroki mogłyby podjąć organizacje, by wzmocnić swoje zabezpieczenia i zwiększyć de facto odporność na tego rodzaju ataki?
Zacznijmy od tego, że mimo tego, iż nie wydaje nam się, żeby na przykład taki panel fotowoltaiczny był podłączony do internetu, to może być. Możemy mieć coś takiego jak falownik, czy też inwerter, który może być przez lokalną sieć podłączony. Tutaj co prawda szkody mogą nie być wcale takie duże, ale są możliwe. W jaki sposób w ogóle możemy myśleć o ochronie? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ po pierwsze ta różnorodność, o której już dzisiaj mówiliśmy, jest duża. Niemniej też powołam się na to, co mówiłem wcześniej odnośnie do tego porównania do na przykład firm. Musimy myśleć o tym, żeby tak jak za każdym razem dbać o silne hasła, między innymi dbać o silne hasła, ale przy okazji też weryfikować dostawcę naszego naszych czy to paneli, czy to właśnie jeżeli jesteśmy na tyle zamożni, żeby mieć swój wiatrak, czy naszego wiatraka, czy w ogóle inwestora, okolicznego inwestora w ramach farmy fotowoltaicznej, do której jesteśmy podpięci. To są kwestie, które, jedne z kwestii, które musimy na pewno zabezpieczyć, no oczywiście też aktualizacja oprogramowania, w miarę możliwości monitoring na bieżąco tego, czy przypadkiem nie było jakiegoś incydentu, który mógłby być groźny, tak samo jak i też rzecz jasna audyty, ale to już oczywiście w przypadku raczej wielkoskalowych inwestycji, czyli na przykład właśnie wspomnianej farmy fotowoltaicznej, te ataki, jak wspomniałem, mogą mieć różny motyw, różną skalę, różny też cel. Możemy rzecz jasna starać się maksymalnie przede wszystkim ograniczyć dostęp danych urządzeń do sieci, aczkolwiek no, są oczywiście i korzyści, i zalety takich rozwiązań. One są oczywiście, mogą być dla niektórych nieproporcjonalne. Wśród korzyści jest to między innymi właśnie kwestia monitoringu stanu instalacji. Może to być też kwestia różnego rodzaju automatycznych aktualizacji, czyli zwiększających po prostu efektywność na przykład paneli. Może to być również kwestia dostarczania rozwiązań, które w jakiś sposób ułatają właśnie na przykład kwestie cyberbezpieczeństwa w naszych urządzeniach. Może to być kwestia też gwarancji w przypadku niektórych producentów, bo też producenci również często chcą monitorować swoje urządzenia i mieć dostęp do automatycznych raportów, na przykład dotyczących ataków cybernetycznych, więc to są korzyści, ale no niestety właśnie jeżeli nasz producent, który dostarcza nam oprogramowanie, który monitoruje naszą sieć, monitoruje nasze urządzenie, nie zadba o właściwe zabezpieczenie, no to narażamy się w takim przypadku na atak, no a w przypadku takiego ataku, jeżeli mówimy o sieci lokalnej, to automatycznie mamy tutaj KS Internet of Things, potencjalnym rozszerzeniu ataku na też inne urządzenia i na przykład kradzieży danych.
W kwestii Internet of Things mamy, nagrywaliśmy już pewnego rodzaju odcinek na ten temat, dlatego naszych słuchaczy serdecznie zapraszam do odsłuchania odcinku właśnie w tym zakresie. A w kontekście rosnącej liczby zagrożeń cybernetycznych, jakie działania na poziomie polityki i regulacji są potrzebne, by wzmocnić bezpieczeństwo sektora energetycznego?
Jakie działania muszą być wdrażane, to jest bardzo, bardzo skomplikowana kwestia, szczerze powiedziawszy. Wręcz aż powiedziałbym, że niemożliwa w tym momencie do klarownej kodyfikacji przez fakt, że te zmiany są bardzo, jak wspomniałem, szybkie, bardzo wręcz aż natychmiastowe. Cały czas mówię o tym, że coś jest bardzo, bo istotnie tak do tego stopnia musimy o tym mówić, że to są niewyobrażalne wręcz aż historycznie zmiany. Podobnie jak kiedyś mówiło się o w ogóle rozwoju technologicznym i rozwoju internetu, tak musimy mówić w tym momencie o...
Gospodarstwo nie nadążało za internetem?
Tak, teraz nie nadąża trochę za energetyką. Sam fakt, że spółdzielnie energetyczne i też niektóre inne zagadnienia, na przykład dotyczące klastrów energii, to jest dopiero 2022 rok w Polsce, jeżeli chodzi o takie relatywnie kompleksowe podejście. No w tym momencie faktycznie myślimy coraz więcej jako kraj o tym, żeby starać się punktować jakieś konkretne rozwiązania, aczkolwiek te konkretne rozwiązania w tym momencie na poziomie ogólnokrajowym sprowadzają się mniej więcej do tego, o czym mówiłem. Czyli na przykład o tym, żeby zabezpieczać hasła i jak w ogóle taki atak, jakie ataki mogą być spodziewane przez właśnie posiadaczy elementów tej energetyki rozproszonej. Więc tak jak mówię, to jest bardzo, bardzo skomplikowane pytanie. Chciałbym umieć na nie kompleksowo odpowiedzieć. Niemniej musimy niestety reagować raczej, niżeli przygotować się ogólnokrajowo. Po raz setny zapewne w naszym podcaście wspominamy samą kwestię, to znaczy człowiek jest najistotniejszym elementem w ogóle systemu krajowego, jak i też w ogóle międzynarodowego, światowego budowania odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Człowiek, jeżeli jest w stanie, a jest w stanie zazwyczaj, mając dostęp do takich narzędzi jak wyszukiwarka internetowa, jest w stanie zweryfikować, czy na przykład dostawca oprogramowania jest godny zaufania, czy dostawca, czy producent paneli fotowoltaicznych, które chcemy zakupić, jest godny zaufania. No i przede wszystkim my jako ludzie jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować rozwój w ogóle całego, powiedzmy horyzontalnie patrząc, środowiska cyberzagrożeń, że tak go określę. Między innymi za pośrednictwem czytania i słuchania różnych ekspertyz, takich podmiotów jak nasz.
Tadeusz, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a wszystkich nas słuchających serdecznie zapraszam do śledzenia działalności Fundacji Instytut Cyberbezpieczeństwa oraz bardzo dziękuję za poświęcony nam dzisiaj czas.
Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczyn cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.